Pastor poprosił mnie, żebym odczytał fragment Słowa Bożego. Proszę, otwórzmy 4 Księgi Mojżeszowej do 22 rozdziału i będziemy czytać od samego początku cały rozdział. 4:22. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu, z tamtej strony Jordanu, naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Zippora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorejczykom, Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich: teraz to mnóstwo pożre to wszystko wokoło nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie król Moabu był Balak, syn Zippora. Wysłał on posłańców do Bileama, syna Boera, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Poszli więc starsi Moabicy i starsi Midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach, i przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł do nich: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznie zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta moabscy u Bileama. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? Bileam odpowiedział Bogu: Balak, syn Zippora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Bileam wstał rano i rzekł do księżąt Balaka: idźcie do ziemi swojej, gdyż Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Wstali wtedy książęca moabscy, poszli do Balaka i rzekli: Bileam nie chciał pójść z nami. Wówczas Balak ponownie posłał książąt większej jeszcze liczby i znakomitszych niż tamsi. Przybyli oni do Bileama i rzekli do niego: tak mówi Balak, syn Zippora, nie wzbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklinaj mi ten lud. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom, pełen srebra i złota, to nie mógłbym przekazać zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim. Lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. I przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wstał Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z księżątami moabijskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł pański stanął na drodze jego jako przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwa jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, stojącego na drodze z zdobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bileama, a on bił ją znów. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bileama: czy nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dnia dzisiejszego? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła pańskiego, stojącego na drodze, zdobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. I rzekł do niego anioł pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, bym był ciebie zabił, a ją zachował przy życiu. Bileam rzekł do anioła pańskiego: zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze. Jeżeli więc to się tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie. Wtedy rzekł anioł pański do Bileama: idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. I poszedł Bileam z księżątami Balaka.
Może ktoś z was pomyśleć, dlaczego akurat ten fragment, Stary Testament, niektórzy ludzie, chrześcijanie, nowonarodzeni, którzy nie lubią czytać Starego Testamentu, nawet unikają i mówią, że nam wystarczy nowy, i prawdę mówią, że nam wystarczy nowy. Nam wystarczy nawet jedna Ewangelia Jana do zbawienia. Ale skoro jest obszerna księga Biblii, dlaczego nie korzystać ze wszystkiego? To jest coś takiego, gdybyśmy ciągle chcieli na przykład tą samą zupę każdego dnia jeść, rano i wieczór w obiad, i na drugi dzień, i na drugi dzień. To jest coś podobnego. Pismo Święte jest obszerne. Pismo Święte jest natchnione. Natchnione Bogiem. To jest słowo Boga wypowiadane w różnych okresach przez różnych ludzi natchnionych Bogiem, obranych. Amen? Amen. Dlatego wszystko czytajmy. Całe Pismo Święte. A więc postanowiłem od jakiegoś czasu usłyszeć na ten temat, co dzisiaj usłyszę, z różnych powodów. A głównym powodem jest to, że niestety jest fakt i prawdą, że na tej ziemi czasami przechodzimy różne okresy i możemy usłyszeć różne rzeczy, różne słowa. Każdy z was, również ja. I czasami one nas zabolą w jakimś to stopniu. Ja akurat nie będę wchodził w detale, bo nie jest to moim tematem, ale to wywołało u mnie taką powinność wewnętrzną, że powinienem usłyszeć na ten temat. I nazwałem lekcja Bileama. Lekcja Bileama. I słuchając odczytanego fragmentu, którego brata poprosiłem, aby odczytał ten dłuższy fragment, można by było pomyśleć, ta historia wydarzyła się tak dawno i jest to prawdą. I czy może mieć jakieś znaczenie dla mnie dzisiaj? Odpowiem krótkim słowem. Tak, może. Dlatego, bo każdy fragment Pisma Świętego powinniśmy przyjmować nie tylko jako historię, chociaż jest historią, nie tylko jako prawdziwe wydarzenie, bo jest prawdziwym wydarzeniem, ale jako naukę i przestrogę dla nas i zastosować ją praktycznie w naszym życiu. Właściwie to jest celem, głównym celem. Nie tylko zgłębić Pismo Święte z kierunku jako historycznego, wiedzieć i znać na pamięć i bezbłędnie interpretować, jest to wspaniałe i bardzo dobre, ale ważniejsze jest, aby wziąć coś dla siebie, jakąś lekcję, jakąś naukę. I myślę, że jest wielkim błędem i pomyłką, kiedy chrześcijanie przychodzą razem do kościoła, kiedy idą na nabożeństwo. Dlaczego idziesz? Bo nabożeństwo jest. Jest. Jest to część prawdy. Ale dlaczego idziesz? Bo pośpiewać razem dla chwały Boga. Jest, ale jest to dalsza część prawdy, ale nie cała. A więc dlaczego idziesz? Dlaczego przychodzisz? Dlatego, żebyśmy zobaczyli jeden drugiego. Jest, fajnie, miło i dzięki Bogu za to, ale jest to tylko mała prawda. A więc dlaczego przychodzisz? Dlatego, żeby spotkać się z Bogiem. Dlatego, żeby Boga usłyszeć. A przecież możesz w domu spotkać się z Nim. Jest to też prawdą. Ale kiedy przychodzimy razem, kiedy w imieniu Jezusa zgromadzamy się wspólnie, jest to szczególny czas. W szczególny sposób wtedy Bóg ze względu na Ciebie, ze względu na Ciebie i ze względu na Ciebie przychodzi w swojej obecności. I On przybliża się i On chce przybliżyć się do każdego z nas. On chce przemówić, powiedzieć coś do nas. I rozważaniem tego tematu, tego opowiadania, tego wydarzenia jest właśnie to, aby coś wziąć, jakąś lekcję, usłyszeć lekcję Bileama, nauczyć się coś z tej lekcji. A więc co Bóg dziś do mnie chce powiedzieć przez ten odczytany fragment o Bileamie i Balaku? Jaką lekcję powinienem usłyszeć i zastosować ją w życiu? Bo o to się właśnie rozchodzi. Nie tylko abyśmy znali bardziej Bileama czy Balaka, cóż nam to znaczy albo co nam to da? Nam to nic nie da. Ale jeżeli będziemy wiedzieli, co oni zrobili, dobrego lub złego, to już nam więcej coś da. Będzie to jako lekcją, czy nauką, czy przestrogą dla każdego z nas. Skoro Bóg powiedział Bileamowi, że wolno mu iść, to dlaczego zapłonął gniewem? Znak zapytania. W Biblii są pytania i są odpowiedzi. W wersecie tym wyjaśnienie powodu gniewu Boga zawierają słowa ki cholech hu, że On poszedł. Chodzi o to, że tego ranka po tym, jak poprzedniej nocy Bóg rozmawiał z Bileamem, to On, gdy wstał, nie powiedział ludziom Balaka, że Bóg pozwolił mu pójść z nimi. Werset mówi tylko, Bileam wstał rano, osiodłał swoją oślicę i poszedł z dostojnikami moabskimi. Bileam chciał sprawić wrażenie, że wyrusza w drogę jedynie na skutek własnej decyzji i że nie jest mu potrzebne, żeby otrzymać pozwolenie od Boga, i tym czynem właśnie, tym swoim zachowaniem Bileam poniżył Boga. W tym momencie Tora mówi, że on poszedł, jak gdyby miała znaczenie tylko jego własna wola. I jak gdyby miał wszystkim rządzić bez szukania chociażby rady u świętego jedynego. Dlatego właśnie Bóg zapłonął gniewem. A anioł Boga stanął na drodze. Stanął jako przeciwnik, nie jako pomocnik. W tej paraszy dziesięciokrotnie powtarza się wyrażenie anioł Boga. Odnosi się to do 10 posłań, jakie niebiosa skierowały do Bileama w tej paraszy. 10 razy na 10 różnych sposobów. Niebiosa usiłowały uświadomić Bileamowi jego błąd. A jednak on nie wykorzystał żadnej z tych możliwości, jak czytamy cały ten opis o tym wydarzeniu. Bileam nie skorzystał, a 10-krotnie miał możliwość. I nie zdołał zrozumieć żadnego z tych posłań. I oto one. Chciałbym dać w skrócie, abyśmy choć na moment zastanowili się nad nimi. Pierwszy punkt. Kiedy Balak po raz pierwszy wysłał do Bileama posłańców, Bóg powiedział mu, nie idź razem z nimi i nie przyklinaj ludu, bo jest on błogosławiony. Było to słowo Boga do Bileama. Bileam dokładnie zrozumiał i dokładnie usłyszał. Nie idź razem z nimi. I lekcja numer 1. Nie idź razem z nimi, nie przyklinaj Bożego ludu. I dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, czy dla wierzącej osoby, czy dla chrześcijanina jest jakakolwiek możliwość, aby on coś podobnego zrobił? Odpowiem, że na pewno niedosłownie on to zrobi, ale coś podobnego wierzący człowiek może zrobić. Kiedy? W jakich okolicznościach? W jakim miejscu? Odpowiem prostymi słowami. Gdy jednoczymy się z tymi, których celem jest złe mówienie i złe życzenie dla ludu Bożego i gdy sami źle mówimy. Bileam zaczął łączyć się z Balakiem, który miał złe życzenie i chciał, żeby Boży naród był przeklęty, aby Bileam rzucił przekleństwo. Bilam złączył się razem z nim. Byli tak jakby jedno, zgodni w tym. A więc nie tylko Balak miał to życzenie, ale sam Bilam miał problem w sobie. Jego problem polegał na tym, że on sam nie miłował Izraela. Nie w tym momencie, kiedy Balak jego zaprosił, ale w ogóle dłuższy czas on nie miłował Izraela. On miał złe życzenie wewnętrzne dla Bożego ludu. I teraz, kiedy Balak go zaprosił, była wspaniała dla niego okazja. I on chciał to zrobić. A więc każda zła mowa oczerniająca Boży lud w swoim działaniu jest pokrewiona z przekleństwem. Czy my wypowiadamy słowo przekleństwo, czy nie? Ale każda zła mowa. Jeżeli ja będę mówił i wyrażał się o kimś źle i będę powtarzał to i będę przekazywał tą informację i będę zarażał tym inne osoby, jest to w jakimś stopniu tak jakby spokrewione z przekleństwem. To nic dobrego nie zrobi, a tylko spustoszenie. Tak jak kiedyś Balak, wróg Bożego narodu, chciał doprowadzić do rzucenia przekleństwa na wybrany Bogiem naród Izrael, tak samo i dzisiaj diabeł posługuje się podobną taktyką. Taktyką przeklinania. Być może w innej formie, być może w religijnej formie, być może w innym opakowaniu to wygląda, ale to jest ten sam rodzaj przeklinania tych, których odkupił Chrystus i są Jego własnością. Przekleństwo rzucane przez ten grzeszny świat na Kościół Chrystusa jest bardzo złe. Ale chcę powiedzieć, że nie jest najgroźniejsze. Nie jest ono najgroźniejsze. Gdy słyszymy je, to na ogół rozpoznajemy, nie jesteśmy nim zaskoczeni lub rozczarowani. Wierzący człowiek łatwo dość rozpoznaje tego rodzaju złą mowę czy przekleństwo. Gdy ten świat, gdy ten grzeszny świat, gdy bezbożni ludzie chcą w ten sposób się wypowiadać, oczerniając, poniżając i w jakimś to stopniu przez swoją brzydką mowę przeklinając Boży naród. Tego rodzaju mowa czy przekleństwo ma znacznie mniejsze działanie i mniejszą siłę na Boży naród. Ono mniej spustoszy i wyrządzi jakiekolwiek krzywdę czy chaos. Dlatego, że dość łatwo i odważnie sprzeciwiamy się jemu i nie pozwalamy, aby tego rodzaju przekleństwo wpłynęło na nas destrukcyjnie. Innym słowem, od razu odcinamy się, od razu odpychamy, od razu w imieniu Jezusa sprzeciwiamy się i to czynimy dość odważnie. A więc odnosimy w tym zwycięstwo, które zamienione jest przez Boga w błogosławieństwo. A więc nawet jeżeli ktoś nas przeklina, Bóg to zamienia jako błogosławieństwo, spada na nas. Oczywiście mam na myśli, jeżeli ktoś, jakiś bezbożni ludzie przeklinają nas ze względu na to, że my chcemy służyć Bogu, ze względu na to, że my głosimy Ewangelię, ze względu na to, że my mówimy o świętości, ze względu na to, że my wołamy ludzi do Boga, do upamiętania. Jeżeli ze względu na to ktoś chce nas przeklnąć, to tylko nam zrobi przysługę, bo Bóg obróci to ku błogosławieństwu. I tak to działa. Ale z bólem w sercu powiem, że nierzadkością jest usłyszeć chrześcijan, którzy swoją mową tak jakby byli na usługach u Balaka. Podobnie się zachowują jak Bilam. Nie dosłownie, ale coś mają z pokrewieństwa. Tak bardzo chciałbym się mylić w tym moim stwierdzeniu. Chciałbym, żeby to było nieprawdą. Chciałbym, aby było inaczej. I wierzę, że Boże serce również tego pragnie. Ale dostrzegam, że bardzo destrukcyjne jest niby tak zwane niewinne obmawianie członków Kościoła Jezusa przez tych, którzy mówią, że mówią to w imieniu Jezusa albo że przyznają się do Jezusa. Jest to już całkiem inny rodzaj mowy. Mowa, która większą destrukcję czyni w Bożym Kościele wewnątrz. ogólnie, jak również w pojedynczych osobach. Jeżeli ktokolwiek z nas w jakimkolwiek okresie, w swoim czasie coś podobnego czynił, a być może ktoś dalej lekkomyślnie to czyni, to bądźmy ostrożni. Najlepszą drogą jest to zatrzymanie się, odwrócenie się, jak najszybsze ucieczka z tamtego miejsca. Dlatego też nie bierz udziału w złych rozmowach, ale unikaj. Czasami nie można być w danym towarzystwie czy z daną osobą z powodu tego, że zarażony będziesz tego rodzaju mową i chcesz czy nie chcesz, będziesz wciągnięty w tego rodzaju mowę. Dlatego wielokrotnie najlepszym wyjściem jest uciąć w miejscu. Uciąć, bo najlepszym wyjściem jest to. Dla mnie przytrafiło się już kilka razy, że musiałam położyć telefon, dlatego że nie chciałam więcej słuchać i nie chciałam więcej coś powiedzieć. Czasami najlepszym wyjściem jest po prostu zatrzymać się w danym momencie i uciąć natychmiast. Kiedy pozwalamy sobie na to i słuchamy tych rzeczy, które nie budują, które niszczą, nawet jeżeli byśmy na początku nie mieli zamiaru mieć udziału w tym, to powoli, powoli, każda sekunda, czym dłużej będzie, to zarazi nas i zanieczyści. Ja pamiętam już lata temu, kiedy był taki okres w moim życiu, że byłem naprawdę w bardzo błogiej bliskości z Bogiem. I to trwało dłuższy czas. Taki Bóg bliski był, że nie gdzieś On tam daleko, to tak jakby chodził ze mną na każdy dzień. Tam, gdzie ja się poruszę, tak jakby On był tuż obok mnie. To był szczególny moment dla mnie w moim życiu. I ten okres całe lato trwał. I pamiętam, odwiedziłem jednego brata, wierzącego brata. Poszłem do niego z dobrym nastawieniem. Poszłem do niego jak brat do brata porozmawiać nie o jakichś głupotach, ale o dobrych sprawach. Po prostu chciałem być dla niego błogosławieństwem. I kiedy poszłem tam do niego, do jego domu, on był bardzo gościnny, poczęstował czymś, jakimś posiłkiem czy kawą i zaczął rozmawiać i zaczął akurat, poruszył taki zły temat. Zaczął oczerniać, poniżać mojego brata, drugiego brata wierzącego, którego nie było przy nas. Zaczął źle mówić o nim. Zacząłem bardzo się źle czuć. Ja zacząłem bronić tego brata, którego nie ma. Zacząłem stawiać się za nim. A on dalej chciał udowadniać swoją rację i oczerniał tego brata, oczerniał. Z bólem serca i z wielkim smutkiem wyszedłem z tego domu później. I bardzo żałowałem, że w ogóle tam byłem. A byłem u wierzącej rodziny. Czułem się, jak moja biała szata jest cała w czarnej sadzie. A przecież ja nie dopingowałem jemu w tej złej mowie. Wystarczyło tylko tam pójść. Wystarczyło tylko to posłuchać. A już wystarczyło dla mnie. Kochani, dlatego Bóg nam daje rozum, nam daje mądrość. I Bóg powiedział bardzo wyraźnie do Balaka: nie idź razem z nimi. Ktokolwiek to by nie był. Nie ma różnicy. Nie idź razem z nimi. I nie przeklinaj ludu. Bóg powiedział do Bilama, że lud ten jest błogosławiony. I dzisiaj to się nie zmieniło. Każdy zbór, każdy kościół, mam na myśli Boży Kościół, tam, gdzie Boży naród się zgromadza, czy to jest większa grupa, większa społeczność, czy mniejsza, czy bardziej dynamiczna, charyzmatyczna, czy być może troszeczkę ospała. Jeżeli lud Boży zgromadza się w imieniu Boga, jest to Boży lud. Być może potrzebuje, czy potrzebują przybliżyć się do Boga, być może potrzebują ożywienia, być może jest to prawdą. Być może potrzebują przebudzenia i być może i to jest prawdą. Być może potrzebują oczyszczenia i jest to prawdą. Ale jest to prawdą, że jest to Boży lud, że On jest błogosławiony Bogiem. Jeżeli człowiek w świadomy lub nieświadomy sposób występuje i mówi przeciwko. Mówi odwrotnie to, co Bóg powiedział w swoim słowie. To tak jakby występuje przeciwko Bogu, nie tylko człowiekowi czy danej społeczności. Wiele razy ludzie nie uświadamiają sobie nawet do końca tej prawdy. Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi i bez żadnego ale. Nie idź razem z nimi. Powinniśmy widzieć błogosławiony Boży lud wszędzie, tam gdzie on się zgromadza, bez względu na kolor, bez względu na nazwę, bez względu na pogląd, bez względu na zrozumienie. Nasza mowa zawsze, w każdej sytuacji musi zawierać błogosławieństwo dla ludu Bożego. Nawet i wtedy, gdy masz odmienne zdanie. Czasami niektórzy ludzie czekają na taką sytuację, że każdy, czy siostra, czy brat będą mieli dokładnie to samo zdanie, co ja. Po prostu pogubili się gdzieś. Nie wiedzą, na czym polega jedność. Nie wiedzą, na czym polega zgoda. Nie wiedzą, w jakim kierunku właściwie powinniśmy zdążać. Nie wiedzą, że to właśnie Bóg przez Ducha Świętego to czyni, a nie człowiek. A czasami człowiek swoje ręce przykłada, bo chce to zrobić za Boga. To Bóg chce zrobić, to On jedynie czyni, a On zaczyna ode mnie, nie od kogoś. A więc nie idź razem. Drugi punkt. Kiedy posłańcy przybyli po raz drugi, Bóg powiedział Bilamowi dosłownie, jeżeli przyszli oni po to, aby cię wezwać, to wstań i idź z nimi. Tora tłumaczy, że jeżeli przyszli po to, aby cię wezwać, abyś ty przeklinał, to nie idź, że nie powinieneś iść z nimi. A więc jest to różnica. A więc jeśli przyszli oni po to, aby cię wezwać, to idź. Jeżeli ktoś nas zaprasza i my nie wiemy i nie znamy innej kolejności, możemy iść. Ale jeżeli ktoś nas zaprasza i z góry już na samym początku my wiemy, w jakim celu i jaki ma zamiar, to wtedy już świadomi jesteśmy, i Bóg mówi dalej to, co pierwszym razem powiedział, nie idź z nimi. A więc jeśli przyszli oni po to, aby cię wezwać, to wstań i idź z nimi. Wynika z tego, że jeśli przyszli tylko po to, aby cię wezwać, to możesz iść z nimi, lecz nie możesz tego zrobić wówczas, gdy będą chcieli, abyś przeklinał mój lud. Dla Bilama powinno wystarczyć, gdy usłyszał od Boga pierwszą odpowiedź, od razu na samym początku. Nie idź z nimi. To była pierwsza odpowiedź. I ta odpowiedź była aktualna, ona była ważna. Bóg ją nie zmienił. Ale serce Bilama było przepełnione korzyścią dla siebie. On widział wielkie propozycje czy nagrodę. Jego serce było pogrążone w tym. I on jeszcze więcej oczekiwał i wymagał, jak Balak nawet chciał jemu proponować. Jeżeli byśmy studiowali dalej, tak Tora to ukazuje. Bóg doskonale znał złe chęci Bilama, które miał wobec Bożego ludu. Jego pragnieniem nie było, aby błogosławić Boży naród, ale aby życzyć mu źle i przeklinać. I tylko dlatego Bilam oczekiwał ciągle zmienionej odpowiedzi od Boga. Nie pasowało mu to, co usłyszał pierwszym razem. Ile razy czasami wierzący człowiek doskonale wie, co Bóg powiedział. Doskonale wie, co Pismo Święte mówi. Doskonale rozumie i usłyszał to. Ale być może to będzie inaczej. A być może coś inaczej Bóg powie. Bilam czekał na to. On nie zgadzał się, czy nie był zadowolony z tego, co usłyszał za pierwszym razem, co Bóg mu wyraźnie powiedział. On nie był z tego zadowolony. On chciał iść. A teraz co? Tak jakby Bóg go powstrzymuje? Diabeł jest przebiegły, on wie i zna nasze chęci również i nasze słabości. Balak posyła drugi raz, jeszcze bardziej, zacniejszych. Bilam, myślę, z radością ich przywitał. A jednak jeszcze nie wszystko stracone. Pierwszym razem Bóg powiedział, no nie miał innej możliwości, nie miał innego wyjścia. Powiedział, że nie mogę pójść. Ale jednak oni wrócili, jednak przyszli, jeszcze bardziej. Okazali, wow, Bilam, no być może tym razem. Dlatego, że Bilam oczekiwał ciągłej, zmienionej odpowiedzi od Boga. Miał nadzieję, że może drugim razem usłyszy to, co chciał usłyszeć. Nie to, co Bóg chciał powiedzieć, ale to, co Bilam chciał usłyszeć. Jest to wielka różnica. Jest kolosalnym błędem, czy szalonym błędem, kiedy tak jakby stawiamy przed Bogiem tak jakby prezent naszych pragnień w opakowaniu, aby On tylko po prostu kiwnął głową, że tak, że On się zgadza na to, że możemy to zrobić, albo możemy tak postąpić, możemy to tam pojechać i udać się. I Bilam w swojej chytrości, w swoim złym sercu, on kombinował na wszystkie sposoby. Za mało było jemu to, co Bóg powiedział pierwszym razem i dość odważnie i dość zrozumiale. A być może Boga przychytrzę. A być może Bóg zmieni swoje zdanie. I gdy pojawiła się druga możliwość dla Bilama, że przyjechali dalej z propozycją do niego, to pomimo, że już wcześniej znał Bożą odpowiedź w tej sprawie, szybko i z wielkim zadowoleniem tam się udał. I dlatego nawet w ogóle nie pomyślał, żeby powiedzieć to sługom, tym, którzy przyszli po niego, co Bóg powiedział do niego. W jaki sposób Bóg pozwolił mu tym razem pójść i dlaczego Bóg pozwolił. On w ogóle tego nie powiedział. On pogonił czym prędzej. I to jest lekcja dzisiaj dla nas, dla każdego z nas. Gdy Bóg mówi do nas, abyśmy czegoś nie robili, abyśmy czegoś nie mówili, abyśmy gdzieś nie szli, a my z pragnieniem czekamy na przyzwolenie, aby to zrobić, aby tam pójść, aby to powiedzieć, jest to bardzo złe przed Bogiem, abyśmy dokładnie o tym wiedzieli. Jest to bardzo złe przed Bogiem. Możemy do Boga przychodzić z tym i modlić się albo przedkładać przed Jego tron. Ale jest to bardzo złe przed Bogiem. Skoro już wiemy o tym wcześniej, skoro już Bóg dokładnie o tym powiedział, a my tak jakby chcemy po swojemu, jest to bardzo złe przed Bogiem. Dlatego, że Bóg się nie zmienia. Bóg się nie zmienia. Jeśli usłyszy zmienioną odpowiedź, może oznaczać to, że podążasz drogą Bileama. Innej odpowiedzi ja nie znam. A możesz usłyszeć drugą odpowiedź. I czasami ludzie mogą się powołać, bo Bóg tak powiedział. A co Bóg wcześniej tobie powiedział? Chciałeś usłyszeć coś innego? To usłyszysz. Bileam to usłyszał. Jest to lekcją dzisiaj dla każdego chrześcijanina. Dla każdego wierzącego. Trzecia myśl. I usunęła się oślica z drogi i poszła w pole. Oślica dlatego zboczyła z drogi, bo ujrzała to, czego nie dostrzegł Bilam. Czy to nie dziwne? To on powinien kierować. To on powinien dawać kierunek. A tu raptownie oślica tak jakby wymknęła się jemu spod kontroli. Bilam myślał, że to oślica błądzi i zeszła z drogi. Właśnie wiele razy człowiek wierzący, jeżeli coś w jego życiu duchowym nie jest w porządku, czasami on ma takie myśli o innych albo o tej sytuacji, która niby to powoduje jakiś problem dla jego życia. On myślał, że to wina oślica, że to ona jest winna. On myślał, że on jedzie we właściwym kierunku, a to oślica gdzieś tam chce jechać w drugą stronę. Podobnie może być dzisiaj. Myślimy i mówimy, że on czy ona, siostra czy brat, bliźni twój czy ktokolwiek, że to oni może widzą to inaczej albo widzą to w zły sposób, zdążają w złym kierunku, a czasami może się okazać, że w danej sprawie my zeszliśmy z drogi, że to właściwie my uchybiliśmy. Jest to również nauką dzisiaj dla nas. Lekcja Bilama. Bilam w tym momencie, on z żadnych z tych lekcji nie wziął nic, żadnej korzyści. Każdym razem zawalał. Nie dotarło jeszcze do niego, że anioł Boga stanął na drodze, żeby mu przeszkodzić. Wielokrotnie sam Bóg w różnej formie, w różny sposób, używając ludzi, używając wszystko, co on sam chce, może postawić na naszej drodze nam naprzeciw. Dlatego, że chce nas zatrzymać od czegoś. Akurat Boży anioł stanął, ale Bilam nie dostrzegł. Bilam nie widział. Jego oczy były zaślepione. Bilam w ogóle nie rozumiał tego, że on jest na złej drodze. On myśli, że wszystko jest w porządku. Że żadnej zmiany we mnie nie musi być. Że ja jestem w centrum akurat dokładnie tak jakby w dziesiątkę trafiam. Ja wiem, co ja chcę. Ja zdążam do Balaka. Ja mam cel, który chcę osiągnąć. I Bóg powiedział, że mogę iść. Nie dotarło jeszcze do niego, że anioł Boga stanął na jego drodze. W ogóle dlatego, że go nie widział. Tłumaczone jest to, że był to anioł miłosierdzia, który nie chciał pozwolić mu na to, aby Bilam grzeszył tak długo, dopóki by przez to nie zginął. Opis ten powinien być dla nas przestrogą dzisiaj. Mamy tutaj Bilama, ojca wszelkiej nieczystości, a mimo to niebiosa wychodzą mu naprzeciw, gdy podąża drogą, aby powstrzymać go przed grzeszeniem. O ileż więcej będą robić niebiosa, sam Bóg i Duch Święty, aby pomóc synowi króla, Bożemu dziecku, gdy tak daleko się posunie, nawet gdyby weszło na drogę Bilama. Czwarta myśl. I przywarła do muru, przyciskając nogę Bilama. Wszystkie okoliczności przemawiały do Bilama, że jego zamiar jest zły. Przeklinać Izraela jest przeciwny Bogu. I Bóg przez oślicę przyciska go do muru. I czasami w życiu naszym może być podobna sytuacja. Jeżeli idziemy nie w tym kierunku, co Bóg życzy, czasami dana sytuacja przygniata nas, przyciska nas. Innym słowem, przyhamowuje nas. Być może zastanowimy się, dlaczego? Co się dzieje wokół mnie? I Bóg tak jakby przez czwarty raz upomina albo sygnalizuje dla Bilama, ale on dalej nie rozumie. Oślica, która zawsze była posłuszna Bilamowi, tak jak czytaliśmy, wystąpiła pierwszy raz wbrew woli swojego pana. Czy Bilam nie powinien zastanowić się, co się dzieje? W taki sposób ona doprowadziła Bilama do złości i bicia. Jest to objaw złych owoców, gdybyśmy dzisiejszym językiem chcieli powiedzieć. Gdy idziemy za złym zamiarem i w złym kierunku, czasami nas złości, jeżeli coś nas powstrzymuje od tego. Wypełnione serce jest złością. Chcemy bić tą oślicę. Jeżeli coś takiego przeżywasz czy doświadczasz, to już masz odpowiedź, dlaczego. Jest to objaw złych owoców. Oślica po chwili przyparła do ściany Bilama nogę, powodując mu ból oraz niepohamowaną złość. Nie może się opanować on. Za mało mu, że raz już skrzywdził oślicę, ale mścił się, bijąc oślicę jeszcze bardziej i był gotowy na to, aby ją zabić. Bilam był tak zaślepiony swoim grzesznym pragnieniem, że nawet nie zastanowił się nad tym, dlaczego jest odmienne zachowanie jego oślicy. On nawet nie rozpoznał, nie zauważył tego. Nie dostrzegł tego, co się dzieje wokół niego. bo miał zło na myśli i to jego motywowało do grzesznego działania. Niech Bóg zachowa każdego z nas od czegoś podobnego. Piąty raz Bóg przemawia do Bilama przez oślicę, że skuliła się pod jego, gdy on siedział na niej. Oślica uległa, czy legła pod Bilamem, gdy w bardzo ciasnym miejscu nie miała już żadnych innych możliwości, aby wyminąć anioła pańskiego. Tym czynem tak jakby mówiła do Bilama: gdzie jedziesz? Nie jedź dalej, ale zawracaj. Może być podobna sytuacja w naszym życiu, w życiu człowieka, kiedy zagubi to, co Bóg pierwszym razem do niego powiedział. Gdzieś tam zostało dalej, bo już wiele rzeczy, wiele wydarzeń po tym, nim słyszał Boga, miał miejsce i słyszał wiele innych głosów i dlatego o tamtym zapomniał. Oślica przez swój znak, przez to, jak ona się zachowywała, mówiła: gdzie jedziesz? Nie jedź dalej, ale zawracaj. Może być podobna sytuacja dla każdego z nas. Być może, że nie jesteś w takiej akurat sytuacji. Być może, że wszystko idzie tobie gładko. Nawet akurat teraz na grupie domowej u nas w piątek mieliśmy, kiedy brat Janek mówił o tych swoich przeżyciach, że zwaliły się na niego, bo postanowił więcej pościć i modlić się. I zaraz żona rękę złamała na drugi dzień, a ich syn dzień później tam w pracy zemdlał i karetka pogotowia zabrała, znaczy Halinkę zabrała, jak złamała rękę, a potem syna w pracy zabrała karetka pogotowia, a potem jeszcze dzień czy dwa upłynęło. Wnuczek upadł, akurat odwiedził babcię tutaj chyba w New Yorku, upadł po schodach kamiennych, cementowych i też się potłukł. Mały wnuczek i też karetka przyjechała, zabrała. Jeżeli w życiu naszym za gładko wszystko jest, wszystko tak jakby z górki, to też jest oznaka, czy jesteśmy na właściwej drodze. Bo jeżeli naprawdę chcemy się przybliżać do Boga, jeżeli naprawdę nasze serce chcemy do Niego przybliżyć, wiele razy złe okoliczności, wiele razy diabeł chce w różny sposób dać jakieś przeszkody. I jest to prawdą, jest to prawdą. Ale akurat wracając do Bilama, Bóg wychodził mu naprzeciw i Bóg mu był jako przeszkoda. Akurat w tym przypadku Bóg mu wychodził i stawał jako przeszkoda. Ale Bilam nie rozpoznawał tego. Gdy słyszymy taki głos Boga, to znaczy nie jedź dalej. Jeżeli w naszym sercu słyszymy gdzieś, że Bóg coś do nas mówi, że Bóg od czegoś nas chce przyhamować, zatrzymać, ostrzec, to znaczy nie jedź dalej, zatrzymaj się, rozważ, w jakim kierunku zdążasz. Gdyby oślica nie skoliła się pod Bilamem, to jej pan nie tylko by nie spotkał się z Balakiem, ale z nikim już by się nie spotkał. Z nikim by się nie spotkał. Ale pomimo tego, co Bilam miał w swoim sercu, Bóg miał taką łaskę, miłosierdzie nad tym człowiekiem. Nie można tego do końca zrozumieć. Przecież ten człowiek występował przeciwko Bogu w świadomy lub nie do końca świadomy sposób. On występował przeciwko ludu Bożemu i jego życzenie było mówienie źle o nim, złorzeczenie czy przeklinanie. Ale pomimo tego Bóg przecież mógłby od razu na samym początku jego, innym słowem, zgładzić. Ale Bóg tego nie zrobił. Dawał jemu szansę pierwszym razem, drugim, piątym i aż dziesięciokrotnie. A więc on by zginął, ale Bóg jeszcze dał jemu szansę następną. Następna szansa była to, że Bóg otworzył usta oślicy. Otworzył usta oślicy i przemówiła do Bilama. Otrzymała w cudowny sposób darmowy, by upomnąć swego pana za to, że ją uderzył. Znak ten miał uświadomić Bilama, że nawet zwykłe cielesne funkcje człowieka, takie jak umiejętność mowy, podlegają w pełni władzy Boga. Bóg ma prawo i ma siłę, ma moc otworzyć usta i zamknąć. Bilam tak jakby do tego momentu może słyszał, może nie słyszał, może do końca nie rozumiał. Jeśli więc potrafi Bóg nakazać zwierzęciu mówić rozumnie, to z pewnością nie sprawi mu trudności zmuszenia Bilama do powiedzenia tego, co mu nakaże i uciszenia go, jeśli ten sprzeciwi się jego woli. I tak się stało, jeżeli czytamy tam dalej. Bilam zrobił to, na co nie miał chęci nawet. On miał jedno pragnienie na początku, aby dopiąć swego. On miał jedno życzenie złe wobec Bożego ludu, ale Bóg zastawił go i zrobił coś innego. Dla wielu ludzi jest omalże normalne rozmawiać z różnymi rzeczami. Czasami ktoś się ze złości coś tamtego rzuci na podłogę, być może komuś z was się przytrafiło. I czasami nikogo nie ma i ktoś mówi do czegoś. Kiedyś jeden wierzący, jakby u nas tam opowiadał, kiedy jeszcze był niewierzący, kiedy jeszcze przed nawróceniem pracował na budowie, tam gdzieś coś tam przybijał tubafory czy tam shingles na dachu i młotkiem i w palec i zaczął mówić do młotka. Oczywiście przekleństwa. Wiele ludzi czasami tak się zachowuje, dlatego że coś jest nienormalne w ich życiu. Czegoś brakuje. Nie są we właściwym miejscu. I właśnie oślica zaczęła mówić do niego. A Bilam tak jakby wziął to za normalne. To nic się nie stało. I to samo zachowanie Bilama już było nienormalne. Czy nie mógł ocknąć się? Oślica zaczęła mówić? Zaczęła mówić ludzkim głosem? Bilam był tak zaślepiony, tak wypełnione serce było jego złym pragnieniem, że na nic nie zważał. Nic do niego nie docierało. Do takiego stanu człowiek może się zejść. Czasami Bóg mówi raz, drugi raz i nawet używa oślicę. I on dalej nie słyszy, dalej nie rozumie. I czytamy, że Bilam zaczął rozmawiać z oślicą. Zaczął jej mówić, a ona do niego. Często wiele ludzi rozmawia o wszystkim i ze wszystkimi. Obrazowo mówiąc, nawet z oślicą. Zamiast wszystko przynosić do Boga i z Nim o tym porozmawiać. Bilam nie potrafił tego zrozumieć. A Bóg wychodził mu naprzeciw i przemawiał do niego, ale on tego nie słyszał. Następna myśl, Bóg odsłonił oczy Bilama. Zobaczył anioła pańskiego na drodze z mieczem w ręku. Wydaje się, że Bilam nie był przyzwyczajony do widywania aniołów, do tego rodzaju przeżyć. Gdyby bowiem było inaczej, Bóg nie musiałby odsłaniać jego oczy. Dowodzi to również, że nie był on prorokiem, a za takiego siebie uważał. Bo aniołowie widywali nawet tych, co nie byli prorokami. Gdyby Bilam był prawdziwym prorokiem, bez kłopotu dojrzałby anioła. Jednak jego nikczemność uniemożliwiła mu nawet tak niewielki stopień objawienia. Tora tak tłumaczy. Bilam był wróżbitą, a nie prorokiem. Wspaniałe proroctwa, które wypowiedział w dalszej części paraszy, były chwilową aberracją, na którą pozwolił Bóg dla chwały Izraela i jedynie wyłącznie. A czasami być może on mógł tak się poczuć dumnie, bo to wypowiedział. A przecież tego nie planował i to nie były jego słowa, ale były słowa, które Bóg włożył i on musiał to zrobić. Można powiedzieć, że to przydarzyło się dla Bilama, to opowiadanie, co czytamy, to wydarzenie, ta historia, że odsłonięte zostały jego oczy, że zobaczył anioła pańskiego i na wiele mu się to nie przydarzyło, czy przydało. Nic z tego nie wziął, absolutnie, kompletnie nic. No ale to o Bilamie, ale jak jest z nami, ale jak jest z nami. Ósma myśl przy ołtarzach na wzniesieniu. Bóg rozkazał Bilamowi złożyć pokorne oświadczenie dla tych, którzy przyszli po niego i dla Balaka, że przybył jedynie dlatego, że tak pragnął Bóg. Że tak pragnął Bóg. I nie wolno mu rzec nic, czego Bóg nie zaoprobuje. Balak przyprowadził Bilama na wzgórze, na którym znajdował się moabicki bożek Baal. Balak przyprowadził jego właśnie tam, w nadziei, że napełni Bilama natchnienie i wzmocni skuteczność oczekiwanej klątwy, że Bilam jeszcze bardziej zezłości się na Izraela. Chciał, by Bilam, który nie miłował Izraela, ujrzał go z góry. Tak z góry popatrzał się na niego, sądząc, że zwiększy jego nienawiść do nich, do Żydów. I że złe, wrogie spojrzenie proroka zaszkodzi Izraelowi. Balak miał jeszcze tą nadzieję. Tora tłumaczy, że Bilam bardzo energicznie począł szukać sposobu na rzucenie klątwy na Żydów. Nie raz, nie dwa, ale w różny sposób. Tak starał się jak najbardziej, ale jakoś mu niejak to nie wychodziło. Mając nadzieję, że uda mu się Boga ułagodzić lub przechytrzyć. Bilam tak myślał, że będzie chytrzejszy od tego, co Bóg zamierza. Przed każdą próbą rzucenia przekleństwa budował 7 ołtarzy. Tak niby od święta, jak święty człowiek zaczął wszystko w takich ramkach niby Bożego prawa zachowywać się. Przez to, że budował tych 7 ołtarzy, nawiązywał tym samym do tego, że ołtarze wznosiło Bogu już wcześniej Abel, Noe, Abraham, Izak, Jakub i Mojżesz. On chciał tak jakby do tej linii podłączyć się, niby upodobnić się do nich. Ale jego serce kompletnie było całkiem inne. Tora tłumaczy, że Bilam spytał Boga, czy nie lepiej, by służyło ci 70 narodów zamiast tylko jednego tego. Chodziło o Żydów, o ten naród, który Bóg wybrał. Lecz Bóg pokazał, że miła jest mu nie liczba, lecz szczerość i poświęcenie, z jakim Izrael podąża za Torą. I następna myśl, następny punkt, pola z widokiem na szczyt wzniesienia. Był to położony wysoko punkt obserwacyjny, skąd strażnik mógł wypatrywać, czy do miasta nie zbliżają się jakieś wrogie siły. Tam wchodzili i patrzyli, czy z oddali ktoś się pojawia, jakiś wróg, jakaś armia. Bilam chciał, by Balak wraz z nim złożyli tam oddania. Może w taki sposób Izrael będzie pokonany. Pierwszy zabijał zwierzęta, drugi spryskiwał ich krwią ołtarze. Tak bardzo zjednoczyli się w tym, co czynili na tych ołtarzach. Być może świadom niezadowolenia Boga miał Bilam nadzieję odwołać się do zasług Moabitów, którzy uważali się za niewinne ofiary potencjalnego ataku Izraela. Tak siebie chcieli przedstawić Moabici przed Bogiem wobec Izraela. Ale Pan raczył spotkać się z Bilamem i również i tam przy ołtarzu. Włożył słowa w jego usta, które w obecności Balaka wypowiedział. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie były to te słowa, które Bilam miał zamiar wypowiadać. On w ogóle żadnych chęci i pragnień nie miał tego rodzaju. I Bóg włożył te słowa i Bilam musiał podporządkować się tym razem. I wypowiedział całkiem odwrotnie to, co planował, że w Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. To były słowa Boga, które Bóg włożył w jego usta. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Oto nakazano mi błogosławić. On pobłogosławił, a ja tego nie odmienię. O, gdyby chodziło o Bilama, on jak najszybciej by to odmienił, ale on tego nie mógł zrobić. On nie mógł nic z tym zrobić. Balak oburzył się na Bilama za jego przemowę, uważając ją za zdradzieckie sprzeniewierzenie się misji, którą mu powierzył. Balak zawiódł się na Bilamie. Bilam utrzymywał, że starał się rzucić klątwę na Izraela, ale Bóg zmuszał go do błogosławienia Żydów. Bilam tak został upokorzony przez Boga tam na tym wzniesieniu. Bóg nie dopuścił, aby słowo złe wypowiedział przeciwko Bożemu ludowi. Balak odrzekł, że może w takim razie nie powinien starać się Żydów przeklinać. Jeżeli już nie możesz coś mówić, to co ja tobie mówię, to już zostaw ich, nie przeklinaj. Bo myślał, że on będzie przeklinał, a on ich błogosławił. Jednak Bilam odpowiedział, że musi mówić wszystko, co zlecił mu Bóg. Że musi. Jednak Balak nie tracił nadziei. Sądził, że Bilamowi nie wolno było przeklinać Izraela, ponieważ zwracał się tylko ku Żydom prawym i sprawiedliwym. Gdyby więc ujrzał część obozu należącą do mniej szlachetnych Żydów, to może udałoby mu się ich przeklnąć. Balak jeszcze miał nadzieję. Balak powiedział, chodź, wezmę cię na inne miejsce i stamtąd mi go przeklniesz. I to zrobił. I to jest 10, ostatni punkt. Na szczycie Peor, z którego w dali przyświeca pustkowie. Sam Balak również dość dobrze znał się na wróżbiarstwie. I widział, że Izrael poniesie klątwę, czy dotknięty zostanie porażką na jednym ze wzgórz. Balak wiedział o tym już wcześniej. Na te wzgórze Balak zamierza zabrać Bilama. Miał jednak Balak rację tylko częściowo. Góra, o której mowa, była tą górą, na której umrzeć miał Mojżesz, a nie tą, gdzie Bilam miał nadzieję zrealizować swe pragnienie. Bilam starał się znaleźć nieprawość Izraela, która usprawiedliwiłaby klątwę, lecz na próżno. Bóg nie dał mu możliwości, aby on dostrzegł nieprawości Izraela. Zrozumiał, że jeśli nie ma w Jakubie żadnej nieprawości, to Bóg utrzymuje z nim swą przyjaźń. Rozczarowany haniebnie powrócił do swojego kraju, czytamy, i nigdy już więcej nie przepowiadał. Skończyło się przepowiadanie Bilama, ale działalność jego się nie skończyła. Bilam 10-krotnie wcześniej wystawiony na próbę, każdym razem haniebnie zawiódł. I lekcja, którą otrzymał od Boga, nie posłużyła mu na zmianę jego życia. Zajął się na powrót wróżbami. Do tego powrócił. Wypełniając znaczenie przydomka, jakim go określano, Bilam, syn Beora, wróżbita, Rambam. Bilam nie dał za wygrane, gdy przyszła mu myśl, że jeśli jednak Izrael grzeszy, Bóg wycofuje swą łaskawość. Taka myśl mu się pojawiła i pomyślał, że musi coś zrobić. Pokazało to Bilamowi, że najlepszym sposobem skrzywdzenia Żydów nie są klątwy, lecz nakłanianie ich do grzechu. I to uczynił cudzymi rękoma. Ten podstępny pomysł Bilama i przebiegły jego czyn zaowocował. Doprowadził Izraela do grzechu, o którym czytamy w 25 rozdziale tej samej księgi. A w księdze Jozuego, 13 rozdział, 22 werset, czytamy, że Bilam bardzo źle skończył. Tyle razy Bóg dawał mu szansę. Żadnej nie wykorzystał. Bilam przegrał swoje życie. Poległ wśród zabitych, dlatego że żadnej lekcji się nie nauczył i nie zmienił swojego postępowania. A tyle miał możliwości. Chciałbym, abyśmy opis tego wydarzenia przenieśli do dzisiejszej ery Kościoła. Mówiąc ściślej, przenieśli na płaszczyznę naszej społeczności, do Kościoła Odkupiciela. Nie omijam w tym nikogo, ale ten obraz jednakowo kieruję do każdego z nas. A jak jest w twoim życiu? My mówimy o lekcji Bilama. Co z niej się nauczyliśmy? A jak jest w twoim życiu? Czy to, co dla ciebie Bóg uczynił, dokonało zmiany w tobie? Czy Bóg tak może powiedzieć? I czy jest to prawdą? Czy zmieniło twoje życie? Powstańmy do modlitwy. Boże Święty, dziękujemy Tobie, że jesteśmy przed Tobą. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty do nas mówisz, że Ty do nas przemawiasz w różny sposób. Panie, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo jest ciągle aktualne, żywe i skuteczne. I dzisiaj również ukazujesz nam tą lekcję Bilama, że 10-krotnie, Panie, dawałeś jemu możliwość. 10-krotnie w różny sposób przemawiałeś do niego. Ale on nie skorzystał. Kiedy wrócił do swojego kraju, jego życie w ogóle nie było zmienione. Dalej był pogrążony w grzechu. Nie tylko jego serce było w tym pogrążone, ale jego chęcią i pragnieniem było, aby Izrael, Boży naród, był wprowadzony do grzechu. Aby był zarażony tym grzechem. Jak wiele zła on uczynił. Jest to dzisiaj lekcją dla nas, Panie, abyśmy, pamiętając o tym wydarzeniu, czytając o tym, abyśmy dzisiaj, każdy z nas, zapytał się siebie, czy jakaś odrobina tego rodzaju, co dokonał Bilam w swoim życiu, czy jakieś podobieństwo czasami nie jest we mnie, czy w nas. Zachowaj, proszę Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj nas od tego rodzaju mowy. Zachowaj nas od jakiegokolwiek obmawiania tych, których Ty umiłowałeś. Zachowaj nas od poniżania innych, od osądzania, od mówienia źle o kimś. Naucz nas, Panie, abyśmy błogosławili i abyśmy to czynili z chęci naszej i z naszego pragnienia. Nie wtedy, kiedy Ty nas zastawiasz, tak jak Bilama, ale abyśmy opowiadali i błogosławili Twój naród. Mówili, że On jest wybrany Bogiem. Że to jest naród, który Bóg odkupił krwią Chrystusa, swojego Syna. Abyśmy, Panie, byli wzorem dla innych, zachęceniem, zbudowaniem. Abyśmy potrafili wspierać jeden drugiego i mówić, Pan Ciebie miłuje, Ty należysz do Niego. Niechaj Pan będzie z Tobą. Niechaj Pan Ciebie błogosławi. Chcemy, Panie, nie tylko tak myśleć, ale tak mówić i tak postępować. I nawet wtedy, kiedy być może mamy inne zdanie jak ktoś drugi, ale chcemy żyć w zgodzie, w jedności z Tobą i w miłości braterskiej i siostrzanej. Chcemy, Panie, aby Twój ład i Twój porządek był wśród nas, wśród ludu Twojego. O to Ciebie, Panie, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah.